podejrzewam, że jestem nieznajomy dla większości z was. Pierwszy raz trafiłem do kościoła zielonosiątkowego w Bielsku Białej ponad 30 lat temu, jakieś 34 lata temu. To było jeszcze w Wapiennicy. I moje doświadczenie było takie. Wchodzimy, pamiętam budynek, wchodzimy do środka i wiecie, czym jestem zaskoczony? Ludzie rozmawiają przed nabożeństwem o Panu Jezusie. Jak On działa, jak przemawia, jak podnosi, a później było nabożeństwo. I podczas nabożeństwa było uwielbienie. I nagle, jak byłby na sali dyrygent, cała sala zaczęła śpiewać i uwielbiać Boga w innych językach. I było to tak, jakby rozpoczął to dyrygent, jakby prowadził całą orkiestrę i w pewnym momencie to uwielbienie zakończyło się tak, jakby dyrygent w tym wszystkim kierował i wiem, że był dyrygent. Duch Święty, Jezus Chrystus obecny. I powiem wam, dlaczego zacząłem od tej historii, chociaż miałem ją powiedzieć jutro. Ta sama atmosfera jest dzisiaj po tylu latach tutaj między wami. To jest niesamowite. Kiedy stałem sobie na korytarzu i witaliśmy się, pomyślałem sobie, ja jestem w domu. Jestem w domu. I to, co mnie cieszy tutaj, w tym miejscu, to to, że panuje tutaj atmosfera Bożego Królestwa. Bo my jesteśmy w Królestwie Bożym. Tak wielu przyjaciół mogłem spotkać. Waszego pastora, którego kazanie na temat Kościoła do dzisiaj pamiętam. Zadaliśmy mu temat. Sługa Kościoła czy sługa Chrystusa? I sobie pomyśleliśmy, jak on z tego wybrnie. I wybrnął, bo kocha Boże Słowo i zna. I powiedział kazanie z tekstu apostoła Pawła, który mówi o Kościele jako ciele Chrystusa i powiedział, takiego Kościoła zostałem sługą. To kazanie do dzisiaj jest w moim sercu. Spotkałem moich znajomych, przyjaciół z dawnych lat. Mirek Bednarz gdzieś tutaj jest. Tyle lat się znamy. Spotkałem moich przyjaciół z Kościoła Chrześcijan Dnia Sobotniego. Cieszę się, że jesteście tutaj. Z mojej ulubionej parafii ewangelickiej w Wiśle Malince. Atmosfera Bożego Królestwa. Jesteśmy z różnych miejsc, ale jesteśmy ze względu na Tego, który nas umiłował, Jezusa Chrystusa, a On, uwierzcie mi, nie zna granic denominacyjnych. Będziemy dzisiaj mówić o Kościele. Dlaczego mówimy o Kościele? Dlaczego chcemy poznawać Kościół? Bo tak naprawdę im bardziej poznajemy Kościół, tym bardziej poznajemy Tego, który jest Jego głową i który przyszedł po to, aby założyć Kościół, Jezusa Chrystusa. To jest główny cel, dla którego mówimy o Kościele, bo mówiąc o Kościele, mówimy o Panu Jezusie Chrystusie. To pierwsza myśl. Na pewno znacie to, bo jest to zapisane w Piśmie Świętym, że Pan Jezus Chrystus umiłował Kościół. Wiecie, jaka to jest potężna lekcja? Jeśli niczego nie zapamiętacie z mojego nauczania, to zapamiętajcie ten fragment Pisma Świętego. Chrystus umiłował Kościół. Bo jak rozumiemy, że Chrystus umiłował Kościół, to jak możemy krytykować to, co Chrystus umiłował? Zgoda? Czy wierzycie, że Kościół jest narzeczoną Chrystusa? Kto z was, panowie, miał narzeczoną? A kto z was, panowie, opuśćcie ręce, lubił, jak narzeczona była krytykowana i obmawiana? Podnieście ręce. To też zapamiętajmy. Kolejna myśl, zanim dojdę do wykładu. Kto jest głową Kościoła? Chrystus. A pamiętacie, co powiedział apostoł Paweł? Że nie może głowa powiedzieć stopom, nie potrzebuję was. Pamiętacie ten fragment? Nie może głowa powiedzieć stopom, nie potrzebuję was. Kto jest głową? Chrystus, mówiliśmy. Jaka część ciała jest najdalej odsunięta od głowy? Jakkolwiek daleko jesteś od Chrystusa, a jesteś w Jego Kościele, Chrystus nie może powiedzieć tobie, ja ciebie nie potrzebuję. To znaczy, że Chrystus co chce ci powiedzieć? Potrzebuje ciebie. Dlatego mówimy o Kościele. Bo Chrystus nas potrzebuje. Jaka część ciała jest podatna najbardziej na zabrudzenia, zwłaszcza w tej kulturze, jak był pisany ten fragment? Stopy. A mimo wszystko ta najbardziej podatna na zabrudzenia część jest potrzebna komu? Chrystusowi. Więc wszyscy Chrystusowi jesteśmy potrzebni. Dlatego mówimy o Kościele. Słuchajcie, bardzo się cieszę, że usiedliście daleko tam. I powiem wam dlaczego. Większość rasowych kaznodziei, a ja jestem wiejskim kaznodzieją, nigdy nie patrzy do pierwszych rzędów. W pierwszych rzędach to jest tajemnica wielka, nie wszyscy ją poznają, ale w pierwszych rzędach można spać śmiało. Większość mówców nie patrzy w pierwsze rzędy. A wy, wiem, usiedliście daleko po to, że nie chcecie spać. Dobry wniosek wyciągam? Tak jest. To teraz przejdźmy już do nauczania. To będą krótkie sesje, półgodzinne, tak się umówiliśmy. Wiecie, ja bardzo lubię mówić o Kościele. Chociażby dlatego, że Chrystus umiłował Kościół, to już mówiliśmy o tym, i Chrystus Kościół żywi i pielęgnuje. Piękny fragment. To Chrystus Kościół żywi i pielęgnuje. Ale dojdźmy do istoty Kościoła. Wiecie, ja z wykształcenia, ja mam dwie szkoły bardzo ważne, jeśli chodzi o służbę pastorską skończone. Skończyłem technikum rolnicze, jestem technik rolnik i mam skończone studia pedagogiczne, taki bardzo męski kierunek, nauczanie początkowe. Wcześniej jeszcze chodziłem do studium wychowania przedszkolnego. 5 chłopaków, 1200 dziewczyn. Po 13 dniach zmieniłem na studia pedagogiczne, nauczanie początkowe, proporcje inne, 120 dziewczyn, 5 chłopaków. Więc nie dziwcie się, że będę mówił jak nauczyciel nauczania początkowego do dzieci ze szkoły podstawowej. Taką mam tendencję, ale nie dlatego, że was niepoważnie traktuję, ale to jest taka część mojej natury. Pewnie będę posługiwał się przykładami z rolnictwa, no bo skończyłem technikum rolnicze. Chociaż kiedyś żona moja idąc pokazała drzewo, na której fasole jakieś wisiały, pyta mnie, a co to jest? Ja mówię, to na pewno jest drzewo fasolowe. Ale przejdźmy do Słowa Bożego. Kilka lat temu mój kolega zaprosił mnie na Stadion Narodowy na mecz Polska-Szkocja. Tak naprawdę pierwszy raz w życiu byłem na takim poważnym meczu. To było niezwykłe wydarzenie i zauważyłem następujące rzeczy. Zobaczyłem, że na boisku mamy do czynienia z drużyną gospodarzy, to była nasza polska narodowa drużyna wówczas, jak byłem, mamy do czynienia z drużyną gości. Oni w zasadzie są w gorszej pozycji, bo cała reszta siedząca na stadionie kibiców kibicuje raczej gospodarzom. To była drużyna z Szkocji. Ale przywieźli ze sobą facetów w spódnicach, którzy grali na bębnach. To było niezwykłe. Ale zobaczyłem, że na boisku jest jeszcze trzecia drużyna. I to jest drużyna sędziów. Ciekawa drużyna. To jest drużyna, która niby jest na boisku, ale nie bierze udziału w grze. W grze biorą udział te dwie drużyny, których 1,5 godziny zmagają się, żeby jedna drugiej dokopała. A pośrodku tego chaosu na boisku jest ta trzecia drużyna sędziów. Ona niby nie bierze udziału w grze, ale ma niesamowitą rolę do spełnienia. Członkowie tej drużyny tkwią w całym tym zamieszaniu, ale nie są jego częścią. A to dlatego, że ta trzecia drużyna należy do zupełnie innego królestwa. Ona podlega zupełnie innym prawom. Ta trzecia drużyna, drużyna sędziów, jej lojalność nie jest zakotwiczona ani w jednej drużynie, ani w drugiej. Ich lojalność jest zakotwiczona w PZPN, albo w FIFA, albo w UEFA. Oni podlegają strukturom federacji, ale nie podlegają drużynom na boisku. Ich zadanie polega na przyjmowaniu wytycznych z góry i egzekwowaniu ich na boisku. Tym sędziom wręczano specjalną książeczkę, taką instrukcję. I wszystkie decyzje, które podejmują na boisku, mają być zgodne z instrukcją, z tą książeczką, którą dostali. Na boisku, tak szczerze mówiąc, nawet nie liczą się ich własne opinie. Nie liczy się sympatia, czy zaskarbią ją sobie u kibiców, czy nie, bo oni nie są na boisku dla kibiców. Oni są na boisku przede wszystkim dla federacji. W federacji jest też taki człowiek, który nazywa się komisarzem. I zadaniem komisarza jest wspieranie wszystkich sędziów w ich poczynaniach na boisku tak długo, jak długo postępują zgodnie z instrukcją zawartą w książeczce, którą im wręczono. A jeśli nie działają zgodnie z instrukcją, to wówczas zamiast panować nad chaosem, który dzieje się na boisku, jeszcze go bardziej generują. Oni zamiast ogarniać chaos, jeśli nie kierują się instrukcją, oni go jeszcze bardziej wzmagają. I jednym z problemów, z których my dzisiaj mamy do czynienia, z którym się zmagamy, jest to, że Bóg na boisku zwanym światem ma drużynę sędziów, mężczyzn i kobiety, którzy powinni reprezentować Jego Królestwo, lecz często zamiast uspokajać grę, jeszcze bardziej rozbudzają chaos. I dzisiaj właśnie chcę mówić o tej trzeciej drużynie, o tej drużynie sędziów, bo jako Kościół my właśnie reprezentujemy tutaj na świecie tę trzecią drużynę, a naszym zadaniem jest reprezentowanie Królestwa tutaj na ziemi, w tym chaosie, w którym żyjemy. Nie wiem, czy jesteście ze mną w myślach, ale dla mnie ta cała ilustracja ze stadionu piłkarskiego jest niezwykle wymowna. My jako Kościół jesteśmy trzecią drużyną tutaj w tym chaosie, w którym który nazywamy światem. Naszym zadaniem jest reprezentowanie naszego komisarza, Jezusa Chrystusa, który siedzi na tronie, a my mamy być widzialnym przedłużeniem Jego panowania z góry wśród chaosu, który dzieje się na tym świecie. I nieważne, czy jest to chaos moralny, ekonomiczny, kulturowy, etniczny, Bóg ma na boisku trzecią drużynę, która ma pokazywać stale, która ma pokazywać ciągle, jak ma być tutaj na dole, gdy góra jest u władzy. Słyszycie? Naszą rolą jako Kościoła, jaką tej trzeciej drużyny sędziów, jest pokazywać, jak ma być na dole, gdy góra jest u władzy. Wiecie, Bóg stworzył nas, jak Kościół, jako unikalną jednostkę, by teraz, jak mówi apostoł Paweł, nadziemskie władze w okręgach niebieskich zobaczyły przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. I powiem wam, ja na przykład jestem fanem Kościoła jako fantastycznego pomysłu Pana Boga, bo Bóg ma właśnie doskonałe pomysły. I takim pomysłem jest Kościół. Ta trzecia drużyna na boisku. I dzisiaj nam, jak tutaj jesteśmy, tej trzeciej drużynie na boisku chcę rzucić wyzwanie. Czy pamiętacie, w jakim momencie historii Pan Jezus Chrystus po raz pierwszy użył słowa Kościół? To wam przypomnę, na pewno pamiętacie. Stało się to w Cezarei, w niezwykłym miejscu. Pan Jezus przyszedł do tego miejsca, być może mieliście okazję tam być, gdzie Jezus właśnie zaczął mówić o Kościele. Ja miałem okazję tam być, to jest zapisane w Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale. Jezus przebywa w Cezarei Filipowej. Jest tam razem z uczniami i zadaje im dwa pytania. Pierwsze pytanie, które im zadaje, to pytanie, które brzmi: za kogo ludzie mnie uważają? Pamiętacie, jakie były odpowiedzi? Za Eliasza, Jana Chrzciciela i tak dalej. Panie, całkiem w niezłym towarzystwie cię utrzymali. Ale potem zadaje im Jezus bardzo osobiste pytanie. A za kogo wy mnie uważacie? I posłuchajcie, to jest ciekawe miejsce. W tym miejscu były dwa ołtarze poświęcone dwóm różnym w cudzysłowie bogom. Z jednej strony tam był ołtarz Augusta, cesarza, który był człowiekiem, a koniecznie chciał uchodzić za Boga. Był więc ołtarz poświęcony człowiekowi, który chciał koniecznie uchodzić za Boga. I w tym samym miejscu, po drugiej stronie, jest drugi ołtarz. Jest ołtarz bóstwa, które nazywa się po grecku Pan. To nie ma nic wspólnego z naszym polskim słowem Pan. Ale to było bóstwo, które w mitologii chciało uchodzić za takiego bardzo ludzkiego. I popatrzcie, z jednej strony jest ołtarz człowieka, który chce uchodzić za Boga, z drugiej strony jest ołtarz, w cudzysłowie, Boga, który chce uchodzić za człowieka, a pośrodku staje kto? Jezus Chrystus, Syn Boży i Syn Człowieczy. Niesamowite. To nie jest dzieło przypadku. Bo dzisiaj jest wielu ludzi, którzy chcieliby uchodzić za bogów i też my mamy bardzo wiele bóstw, które byśmy tak chcieli bardzo uczłowieczyć. Ale pośrodku tego chaosu właśnie staje ten, który naprawdę jest i Synem Bożym, i Synem Człowieczym i zadaje pytanie, za kogo ludzie mnie uważają. I w kontekście tej całej wypowiedzi wprowadza słowo Kościół. I chciałbym dzisiaj, żebyśmy sobie zdefiniowali, zanim pójdziemy dalej, chciałbym tę pierwszą sesję poświęcić zdefiniowaniu słowa Kościół. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli na tą historię może w trochę inny sposób, niż do tej pory mieliście okazję ją interpretować. Chciałbym wam rzucić wyzwanie. Pamiętacie tę historię, prawda? Ten dialog między Jezusem, uczniami i Piotrem. Pamiętacie, co odpowiedział Piotr? Posłuchajmy, to jest zapisane w Ewangelii Mateusza. Gdy Jezus zadał im pytanie, a za kogo wy mnie uważacie, Piotr odpowiada. I jak ja osobiście wierzę, on odpowiada w imieniu całej grupy. Odpowiada, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. I Jezus mówi do niego jako do reprezentanta całej grupy odpowiadającego w imieniu wszystkich. Piotrze, ponieważ jesteś moim liderem, dostosujemy trochę twoje imię. Ponieważ mój Ojciec w niebie objawił ci to, dostosujemy teraz twoje imię i teraz będziesz nazywał się Piotrem, czyli Petros, duży kamień. To jest rodzaj męski. I posłuchajcie, on do tej pory miał na imię Szymon. Pamiętacie to, prawda? Szymon to znaczy Bóg wysłuchał, ale imię Szymon ma drugie znaczenie także, bardzo niszowe i nie wszyscy o tym wiedzą. Wiecie, co znaczy? Imię Szymon znaczy Bóg wysłuchał, ale drugie znaczenie niszowe imienia Szymon to mały kamyczek. Taki otoczak to się nazywa, taki, co się kaczki rzuca. Taki nie mający wielkiego znaczenia. I zobaczcie, oto mały kamyczek Szymon ma objawienie tego, kim jest Jezus Chrystus. I to objawienie wypowiada ustami. Bo sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. I oto Szymon, który jest małym kamyczkiem, doświadcza osobistego objawienia, kim jest Jezus i Pan Kościoła czyni go kamieniem. Był małym kamyczkiem, a teraz jest kamieniem. I co Pan mówi dalej? Ale na czym? Na skalę zbuduję mój Kościół. Słyszycie? Jeszcze raz. Był małym kamyczkiem, doświadczył objawienia tego, kim jest Jezus, stał się kim? Kamieniem. Ale na czym Jezus wybuduje swój Kościół? Na skalę. A wiecie, co to jest skała? Definicja skały encyklopedyczna? Skała to są silnie ze sobą połączone i związane kamienie. I w tym momencie Jezus wprowadza słowo Kościół. Jeszcze raz. Wiem, że burzę niektóre przekonania i tłumaczenia tego tekstu. Ale chcę może wprowadzić trochę małego zamieszania. Zobaczcie. Był małym kamyczkiem. Prawie nic nieznaczącym. Ma osobiste objawienie, kim jest Jezus i staje się kim? Kamieniem. Kto z was miał osobiste objawienie Jezusa i rozpoznał w nim Mesjasza? To właśnie z takiego małego kamyczka stałeś się kim? Kamieniem. Ale to nie na tobie Pan Bóg zbuduje swój Kościół, tylko na skalę, czyli na tobie połączonym z innymi kamieniami. Bóg nie buduje swojego Kościoła na jednej osobowości. Bóg nie buduje swojego kościoła tylko i wyłącznie na jednym liderze. Bóg buduje swój kościół na silnie ze sobą związanymi kamieniami, czyli ludźmi, którzy mieli osobiste objawienie, kim jest Jezus Chrystus. Dlatego rolą diabła jest utrzymanie nas w rozsypce, bo diabeł wie, że jeśli jesteśmy rozsypani, niepołączeni, nie tworzymy skały, to Jezus nie wybuduje na tym swojego kościoła. Bo Jezus buduje swój kościół na silnie połączonych ze sobą kamieniach, które tworzą skałę. Pamiętacie po tym liście Piotra? A wy budujcie się jako kamienie żywe. Tam wprawdzie jest inne słowo w języku greckim użyte, ale mówi tę samą koncepcję. Jezus buduje swój kościół na ludziach, którzy są połączeni. I myślę, że w dzisiejszych czasach warto o tym mówić, ponieważ pewnie słyszeliście już o tym, że można być chrześcijaninem bez kościoła. Słyszeliście już o tym? Ja ostatnio słyszałem, że Pan Jezus ma swój spontaniczny kościół, że kościół jest niepotrzebny, ale ta cała historia, ten moment, kiedy Jezus wprowadza słowo kościół, mówi o tym, że potrzebujemy siebie nawzajem, bo jak śpiewaliśmy w dawnych czasach, nikt nie ma sam tego, co mamy razem. Dlatego pamiętajmy też, pamiętajcie tę ilustrację. Byłeś małym kamyczkiem, miałaś objawienie tego, kim jest Jezus, stałaś się kamieniem, ale na skalę Jezus buduje swój kościół. Bo w klasycznej Grece słowo skała to zbiór kamieni, głazów, które są połączone razem, by tworzyć płytę skalną lub zbocze. Inna definicja mówi, że skały to duże skupiska minerałów jednorodnych lub różnorodnych. To są połączone kamienie, głazy. I gdy Jezus przechodzi od kamyczka do kamienia, a od kamienia do skały, to wraca do swojego pierwotnego pytania, które skierował do Piotra w imieniu całej grupy. Za kogo wy uważacie Syna Człowieczego? I potem pada to wyznanie. Jeszcze raz to powiem bardzo wyraźnie. Kościół ma być zbudowany z połączonych, zjednoczonych kamieni, a nie z indywidualnych, niezależnych od siebie kamieni. Dlatego głównym celem diabła jest utrzymanie podziałów w Kościele, bo on wie, że Jezus nie zbuduje swojego Kościoła na kupie rozłączonych kamieni, ale na Petra, połączonych kamieniach, które tworzą skałę. I wiecie, dlatego naszym głównym celem spotkań, konferencji, nabożeństw, wydarzeń takie jak to, jest zgromadzenie kamieni z różnych miejsc, byśmy wspólnie stworzyli skałę i byśmy mogli razem pokazać, czym jest Kościół Jezusa Chrystusa w Jego zamyśle. Słuchajcie, Jezus mówi, ja zbuduję mój Kościół, a bramy piekielnego nie przemogą. Jezus buduje swój Kościół na połączonych kamieniach i w ten sposób wprowadza słowo Kościół. Dochodzimy więc do słowa Kościół. Jesteście ze mną, prawda? Prosta ilustracja. Mały kamyczek, kamień, skała. Tu się już objawia moje nauczanie początkowe, że powtarzam wiele rzeczy, bo chcę, żebyśmy to zapamiętali. W tym momencie Jezus wprowadza słowo Kościół, ale wiecie, Jezus nie użył słowa, które było obce w tej kulturze. Jezus użył słowo, które oni znali, ponieważ nie wiem, czy wiecie, dla mnie to było odkrycie zaskakujące, że Pan Jezus nie wymyślił słowa Kościół. Pan Jezus wziął termin, który był znany i użył go w tym kontekście, ponieważ wiedział, że jak użyje słowo Kościół, to oni będą rozumieli, co ma na myśli. Gdybym ja wam dzisiaj powiedział, że zbuduję partię polityczną, której żadna inna partia nie pokona, kto z was by rozumiał, o czym mówię, używając słowa partia? Większość z was. Bo rozumiemy to słowo, zgoda? A jakbym powiedział, wymyślę słowo, ja kiedyś sprawdzałem, czy nawet ono jest w internecie, sprawdzałem, może jest, Gdybym wymyślił takie słowo barakuda i powiedział wam, zbuduję moją barakudę, którą nikt nie pokona, kto by z was rozumiał? Musiałbym wytłumaczyć, co znaczy to słowo, prawda? Pan Jezus nie tłumaczy słowa Kościół, bo oni je rozumieli. Bo w środowisku, w którym zarówno w kulturze greckiej, rzymskiej, jak i hebrajskiej słowo Kościół nie było obcym słowem. Słowo Kościół było słowem używanym, znanym powszechnie. Więc gdy Jezus mówił, że zbuduje swój Kościół, to oni rozumieli, co ma na myśli. W tamtej kulturze to słowo Kościół to była grupa ludzi, która była wywołana z poziomu niższych obywateli, by stać się grupą zarządzającą. Tak jak dzisiaj byśmy powiedzieli parlament, zarząd szkoły, zarząd fundacji, to byli ludzie, którzy byli wezwani z poziomu niższych obywateli, by zająć pozycję władzy. By zająć pozycję władzy i wpływu. I gdy Jezus mówił, że zbuduje mój Kościół, to właśnie o tym mówił, że będą to ludzie, którzy zostaną wzięci z poziomu może niskich obywateli, by stanowić władzę. Taki sposób, jak sędziowie stanowią władzę na boisku piłkarskim. Więc gdy byłeś, byłeś częścią eklezja, Kościół, to znaczy, że byłeś w zarządzie, że byłeś w jednostce, która miała stanowić prawo, wprowadzać prawo, dokonywać przemiany. I zobaczcie, Jezus właśnie o tym mówi. Pamiętacie dalej? Powiedział o Kościele, że bramy piekielne go nie przemogą. Gdy czytamy Stary Testament, czego miejscem były bramy w Starym Testamencie? W bramach ustalano prawa. W bramach egzekwowano prawa. Dlatego Jezus o tym właśnie mówi. Mówi w kontekście ustanawiania prawa. Mówi, że prawo piekła, prawo śmierci nie pokona Kościoła, gdy jest budowany przez Pana Jezusa Chrystusa. Kościół powinien powiedzieć amen na coś takiego. Bo taka jest prawda, że bramy piekielne, czyli prawa śmierci, prawa piekła, prawa Hadesu, nie są w stanie pokonać Kościoła, jeśli jest budowany w oparciu o komisarza, którym jest Jezus Chrystus i o książeczkę, instrukcję, którą jest Biblia. I zobaczcie, dalej Jezus mówi, dam wam klucze czego? Królestwa. Zgodzicie się z takim powiedzeniem, że kto ma klucze, ten ma władzę? Jeśli masz klucze, to masz władzę otwierania samochodu, jak masz klucze do samochodu. Jeśli masz klucze do domu, to masz władzę otwierania domu. Jeśli masz klucze, my mieszkamy w fantastycznym hotelu w Bielsku, dzięki panowie za zorganizowanie tego, jesteśmy w super miejscu. Ale powiem wam historię. Pewien człowiek, pastor, był zaproszony na dwie konferencje. Pierwszą konferencję miał w jednej części miasta i tam kościół wynajął dla niego hotel Marriott. Skończył tam konferencję, potem przejechał do drugiego hotelu, bo miał w drugim kościele, na drugim krańcu miasta. Poszedł do recepcji w tym drugim hotelu. Recepcjonista dał mu te plastikowe, wiecie, klucze, te, co się przystawia do zamku. A on poszedł do zamka, poszedł tam do drzwi, przystawia klucze, nie otwierają się. Jeszcze raz próbuje, nie otwierają się. W końcu zszedł do recepcji, rzucił te klucze, mówi, przepraszam bardzo, ale to nie działa, tymi kluczami nie da się tych drzwi otworzyć. Ten człowiek wziął tą kartę, popatrzył, mówi, proszę pana, pan klucze od Mariotu używa w naszym hotelu, to nie działa. Wiecie, dlaczego nie działa często Kościół? Bo my nie używamy tych kluczy, które Pan Bóg nam dał. I próbujemy coś otworzyć, używając nie tych kluczy, które pochodzą od Pana Boga. Słuchajcie, chciałem w tym pierwszym wykładzie trochę pokazać wam to, w jaki sposób ja rozumiem Kościół i jego rolę, bo zaraz do tej roli dojdziemy. Rozumiem więc Kościół, jeszcze raz to powtórzę, że to są ludzie, którzy kiedyś byli może bez znaczenia w oczach tego świata, ale doświadczyli objawienia Jezusa, z małych kamyczków stali się kamieniami i rozumiejąc to, co tworzy Pan Jezus, wraz z innymi tworzą skałę i nie dadzą się podzielić, bo wiedzą, że podziały nie są od Boga, tylko są od złego. To są ludzie, którzy rozumieją, że zostali wyciągnięci z poziomu niższego poziomu, z ciemności do światłości, od grzechu do przebaczenia, od niemocy do Bożej mocy i rozumieją to, że jako część Kościoła, jako Kościół dostali od Pana Boga autorytet taki, jak mają sędziowie na boisku. Wrócę jeszcze do ilustracji sędziów na boisku. Nie wiem, czy zauważyliście, ale zazwyczaj sędziowie są starsi niż zawodnicy, grubsi niż zawodnicy i wolniejsi niż zawodnicy. Zgoda? Tak jest? Powiem wam tak. Zawodnicy mają siłę, ale sędziowie mają władzę. Zwłaszcza, gdy wyjmą czerwoną kartkę. I wiecie? Jezus dał Kościołowi taką władzę. I gdy zrozumiemy w taki sposób Kościół, gdy zrozumiemy istotę Kościoła, wtedy dotrze do nas, że jestem Kościołem tam, gdzie jestem. Że jeśli jestem nauczycielem, to mam zasady Bożego Królestwa, które płyną od komisarza, a są zapisane w instrukcji, jaką jest Boże Słowo, będę wcielał w szkole, w której pracuję. Jeśli jestem pracownikiem banku czy jakiejkolwiek instytucji, to będę rozumiał, że jestem Kościołem w tym miejscu, w którym jestem i mam komisarza, który daje mi autorytet i jego instrukcję i będę wpływał na środowisko, w którym jestem, za pomocą Bożego Słowa. Jeśli jestem sędzią w sądzie i rozumiem, że jestem częścią Kościoła, to wiem, że mam tam komisarza w niebie i mam jego instrukcję, Boże Słowo i mam wpływać na prawo, które jest tutaj w tym kraju. Jeśli jestem politykiem, a jestem częścią Kościoła, to rozumiem, że mam komisarza i mam wpływać na to miejsce, w którym on mnie postawił według instrukcji, której jest Boże Słowo. Bo dostaliśmy autorytet, żeby zmieniać ten świat, bo przecież modlimy się w modlitwie pańskiej, Panie, żeby było na ziemi tak, jak jest w niebie. Chcielibyście, żeby było na ziemi tak, jak jest w niebie? To bądźmy Kościołem. To bądźmy Kościołem. Wiecie, ze wszystkich ilustracji, jakie znam na temat Kościoła, dwie są dla mnie najbardziej wymowne. To właśnie sędziowie na boisku, a druga ilustracja to ambasada. Wiecie, co to jest ambasada? Ambasada to jest przedstawicielstwo jakiegoś kraju na terenie innego kraju. I jeśli jesteś za granicą i popadniesz w kłopoty, to jak najszybciej chcesz znaleźć się w ambasadzie polskiej. Bo wiecie dlaczego? W ambasadzie polskiej obowiązuje prawo polskie. W ambasadzie polskiej obowiązuje prawo polskie. I tak samo jest z nami Kościołem. Przede wszystkim obowiązuje nas prawo Królestwa Bożego. My jesteśmy skrawkiem nieba na terenie obcym. Ten świat nie jest naszym domem. Kościół jest ambasadą Królestwa Bożego i gdy jakiś człowiek trafi do Kościoła, czyli spotka się z Tobą i ze mną, ma doświadczyć prawa Królestwa Bożego i tego wszystkiego, co Królestwo Boże z sobą niesie. A Królestwo Boże to nie pokarm, nie napój, ale pamiętacie? Sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. A tego ludzie potrzebują. I właśnie czymś takim ma być tutaj Kościół. Zamykamy więc pierwszy wykład, bo mam 5 minut do jego zakończenia. Może jesteście rozczarowani, może jesteście zaskoczeni, ale to chciałem dzisiaj na początek zostawić, żebyśmy zrozumieli, kim jesteśmy. Otóż Chrystus powołał nas z ciemności do światłości, z poziomu niskiego posadził nas w okręgach niebieskich, abyśmy tutaj na ziemi stanowili Boże Królestwo w tych miejscach, gdzie On nas stawia. A że rozumiemy, że w rozsypce nie jesteśmy w stanie nic zrobić, to chcemy być blisko innych, by razem z nimi tworzyć skałę. Bo powiem wam, gdy zaczniemy demonstrować Kościół jako skałę, to wtedy wszystko się zmieni. Bo historie wielkich przebudzeń między innymi rozpoczęło się od tego, że chrześcijanie zaczęli być ze sobą razem. Służąc środowisku, w którym byli. I ostatnia historia. Jakiś czas temu usłyszałem to, pewien kaznodzieja opowiadał, jak para młodych ludzi jechała na podróż poślubną. To była noc, padał deszcz, było ślisko, ale oni, wiecie, świeżo po ślubie, zapatrzeni w siebie, nie zwracali uwagi na to, co się dzieje nawet na drodze. I w pewnym momencie pan młody uderzył z całej siły w bok potężnego takiego kilkunaczepowego tira czy jakiegoś takiego wielkiego traka. Strzelił tak mocno, że go wyrzuciło, ten trak nic nie odczuł, jego wyrzuciło po drugiej stronie do rowu. Gdy się ocknął, zobaczył żonę całą zakrwawioną, był przerażony. Nie wiedział, co zrobić. Wyciągnął ją z samochodu, trzymał na rękach, rozglądał się, wyszedł z tego rowu, z lasu na drogę, rozejrzał się i nagle po drugiej stronie zobaczył dom. A na tym domu podświetlona tablica: Jan Iksiński, lekarz medycyny. Jakaż była jego radość, że pomoc jest tak blisko. Przebiegł na drugą stronę, trzymając swoją żonę na rękach, zadzwonił do drzwi, drzwi się otworzyły, wyszedł starszy pan i on mówi: panie doktorze, niech pan ratuje moją żonę. Na to ten człowiek mówi: przepraszam bardzo, ale ja już nie praktykuję medycyny. Wówczas ten chłopak mu powiedział: ma pan teraz, musi pan zrobić dwie rzeczy, jedną z dwóch rzeczy. Albo pan zdejmie tabliczkę z budynku mówiącą o tym, że tutaj jest leczenie, jest lekarz, albo zacznie pan praktykować medycynę. I chcę wam powiedzieć, że albo zerwiemy z naszych budynków tabliczkę z napisem tu spotyka się Kościół, albo zaczniemy praktykować bycie Kościołem. Czyli wpływaniem na chaos tego świata, wsparci przez naszego komisarza, w oparciu o Słowo Boże i moc Ducha Świętego, będziemy zmieniać ten świat, w którym żyjemy. Prawo, edukację, bankowość i wszystko, co wokół nas, bo do tego zostaliśmy powołani. A przede wszystkim do zmiany ludzkich serc, a one staną się tylko wtedy zmienione, kiedy ludzie spotkają Jezusa Chrystusa. Czy pamiętacie modlitwę Pana Jezusa? Tuż przed ukrzyżowaniem powiedział tak: Ojcze, oto się modlę, aby oni byli. Dlaczego? Żeby świat poznał, że jestem posłany przez Ciebie Mesjaszem. Chcecie, żeby świat poznał, że Jezus jest Mesjaszem? To bądźmy jedno. Nie jak rozsypane kamienie, tylko jak skała, która jest ze sobą mocno połączona. Bo jeśli manifestujemy się jako skała, to wtedy przychodzi Królestwo Boże, a modlitwa, tak jak w niebie, niech będzie na ziemi, jest modlitwą skuteczną, ma znaczenie i jest wysłuchiwana, czego sobie, bo jestem trochę egoistyczny, i wam życzę. Amen. Przerwa 15 minut.